Nie brakuje tych, którzy by sobie życzyli, by minął już koszmar wojny. Jednak według rozlicznych specjalistów szanse na szybkie zakończenie konfliktu nie jest na wyciągnięcie ręki. Na dzień dzisiejszy można przyjąć trzy najprawdopodobniejsze scenariusze, według których można by było już położyć kres wojny Putina, przy czym warto zaznaczyć, że wyjątkowo istotne dla dalszego biegu wojny nie mają do końca poczynania na polu walki. W tym kontekście najistotniejsze staje się bezpośrednie otoczenie Władimira Putina. Skoro w Federacji Rosyjskiej piętrzą się zapasy rakiet, nie można liczyć na to, by liczba tych spadających na terytorium Ukrainy miała zmaleć. Wielu obserwatorów podkreśla, że to dość nietypowa sytuacja, by Rosja tak długo wstrzymywała się z przejściem do zmasowanych ataków rakietowych. Jak na to, co wydarzyło się w Przewodowie, możemy odetchnąć z ulgą, że Bruksela, tak samo jak Warszawa, dość spokojnie zareagowały wobec zaistniałych okoliczności. Reakcja Polski była stonowana, a podkreślić trzeba, że w takich okolicznościach można jedynie zachowywać spokój i dążyć do objaśnienia wszelkich okoliczności. Podejmowanie pochopnych decyzji nie jest wskazane, za to kierowanie się w stronę konsultacji z naszymi sojusznikami w ratach natowskiego artykułu 4 jest jak najbardziej na miejscu. Bardzo często przytaczany artykuł 5 dotyczy zasady muszkieterów. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Czyli ma dojść do zbrojnej samoobrony, czy jeśli któryś z członków zostanie zaatakowany. Artykuł 4 go poprzedza. Stanowi taką grę wstępną, w której odbywają się konsultacje międzyrządowe. Czy powinno się przejść, czy nie powinno się przejść do artykułu 5? Przewodowo dało nam dwie rzeczy do zrozumienia. Po pierwsze, że niezależnie od pochodzenia rakiety wiadomo, że spadła na terenie naszego kraju, przypadkowo zabijając dwie osoby. Po drugie, wiemy, że interpretacja wydarzenia zależy od punktu siedzenia. Polska, kraje zachodnie, NATO podzielają stanowisko, że rakieta spadła na teren naszego kraju w wyniku zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę. I stąd to czyni Federację Rosyjską odpowiedzialną za całe zajście. Turecki prezydent Erdoğan uważa, że Rosja nie ponosi odpowiedzialności, bo na siłę chciałby zepchnąć obie strony konfliktu do jednego stolika negocjacyjnego. Z kolei Moskwa powtarza, że to wszystko tylko służy NATO do eskalowania konfliktu. Czy to wydarzenie faktycznie może spowodować eskalację? Z jednej strony teoretycznie tak, z drugiej nie. Nie z tego punktu widzenia, że NATO nie ogłosi, że wchodzi w życie artykuł 5. Z drugiej strony tak, bo wydarzenie może spowodować zwiększenie finansowania czy zbrojnego wspomagania Ukrainy, na które być może inaczej nie mogłaby liczyć w powiedzmy tak krótkim czasie. Daje się odczuć, że nikt nie miał intencji, by rakieta spadła na teren wschodniej flanki NATO. Po tym, jak wygląda przebieg działań wojennych od późnego lutego 2022, widać wyraźnie, że nie tego Kreml się spodziewał. Założenia skłaniające Putina do rozpoczęcia rosyjskiej inwazji okazały się być błędne. Raczej nikt w Moskwie się nie spodziewał, że Ukraińcy będą w stanie odeprzeć jakikolwiek atak, że na widok kolumn pancernych im miny zrzedną i uciekną z pola walki. Zachód również się zdziwił i z tego zdziwienia zrodziła się potrzeba coraz to intensywniejszego wsparcia materialnego, finansowego czy militarnego. Ku zaskoczeniu Moskwy nawet najbardziej oporne kraje europejskie zdaje się, że stoją ramię w ramię z napadniętym narodem ukraińskim. Przy tym jak dzisiaj armia rosyjska ugrzęzła, tak Zachód dostarcza pomoc, to można zakładać, że dla armii ukraińskiej wyzwolenie zagarniętych terenów to jedynie kwestia czasu. Teraz tylko przetrwać zimę i napaść rosyjska zostanie odparta. A nie tylko Ukraińcy muszą przytrzymać jakoś zimę. Mieszkańcy Europy również, bo Putin liczy na to, że Europejczycy zmęczą się wojną, że dostaną w kość od zimy, ale Europejczycy rozumieją, co jest na szali. Wiadomo wszem i wobec, że Moskwa liczy na wpędzenie Kijowa w poważny kryzys energetyczny. I aby to osiągnąć, nie może liczyć na swoją mobilizację. Musi za to liczyć na dość egzotyczne sojusze z Iranem czy Koreą Północną. Rzecz jasna, w przewidywaniu, jakie są możliwości zakończenia konfliktu, decyduje sporo czynników i wiele z nich są bardzo poważnymi niewiadomymi. Czy Ukrainie uda się podtrzymać solidarnościowe tendencje w krajach zachodnich? Czy nadal będzie otrzymywała gigantyczne ilości pomocy? Czy zima okaże się kolejną zimą stulecia? Czy matka natura tym razem jedynie lekko popruszy krajobraz szadzią i da wszystkim odetchnąć? Pytanie jednak najważniejsze brzmi, co takiego może się stać z Federacją Rosyjską? Odpowiedź obfituje w rozliczne scenariusze, gdzie dość ekstremalnym i raczej najkorzystniejszym dla Władimira Putina jest ten, gdzie dzięki kolejnym swoim posunięciom będzie w stanie przydusić Zachód i uda mu się zmusić Zachód i Ukrainę do kompromisu. Kolejnym ekstremum jest opcja numer 2. Kolejne działania wojenne przyczynią się do tego, że Federacja Rosyjska zostanie wpędzona w jeszcze większe problemy niż te, z którymi przyszło jej borykać się dzisiaj. Ta wizja zakłada, że na Kremlu dojdzie do przewrotu i nastąpi obalenie obecnego reżimu. Zdaje się, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że w pewnym momencie bezpośrednie otoczenie Putina obwieści mu, że jedynym sposobem na zatrzymanie tej rozpędzonej katastrofy jest to, że Putin ustąpi zajmowanego stanowiska. Spokojnie przekaże władzę temu, kto zostanie do tego oddelegowany, a on już będzie w stanie porozumieć się z krwawiącą Ukrainą i zniecierpliwionym Zachodem. Moskwa bardzo długo liczyła na to, że widząc w tym interes dla siebie, Pekin poprze inwazję, ale nie ma takiego kraju na świecie obecnie, który mógłby stwierdzić, że Xi Jinping angażuje się w rosyjską wojnę. Widać za to dystans i zachowywanie pozorów. Putin musiał połknąć gorzką chińską pigułkę, jaką mu zaserwowały władze chińskie w czasie szczytu G20. W końcu nie bez echa rozeszły się wieści, że Pekin jest zdania, że broń atomowa nie powinna być użyta na Ukrainie. Jednoznacznie, Rosja ma nie stosować broni atomowej, koniec i kropka. Jeżeli czegoś możemy się nauczyć po doświadczeniach z Przewodowa, to tego, że prawdopodobnie do wszystkich nie dociera, z jak poważnym konfliktem nasz ukraiński sąsiad się zmierza. Na ich terytorium rozgrywa się pełnoskalowa wojna. Bardzo intensywny konflikt militarny i nie powinno dziwić, że pośród tysięcy wystrzeliwanych różnorodnych pocisków, zgodnie z prawem wielkich liczb, prędzej czy później musiał do czegoś takiego dojść. I jest całkiem prawdopodobne, że do takich sytuacji będzie jeszcze dochodziło. Musimy pamiętać o tym, że jesteśmy odpowiedzialnym partnerem w Pakcie Północnoatlantyckim i że podejmujemy działania adekwatne do sytuacji. Sygnalizujemy, że na naszym kraju może pojawić się zagrożenie i że przypadki i wypadki mogą przydarzyć się jeszcze parokrotnie. A wnioskiem do NATO jest to, że sojusz powinien rozważyć poważniejsze kroki, by móc nasze terytorium lepiej zabezpieczyć przed zbłąkanymi rakietami. Pomocne będą w tej mierze rozmieszczone dodatkowe systemy obrony przeciwlotniczej. Tylko nie chodzi o samą broń. Należy zwiększyć świadomość Polaków, że do takich wydarzeń z Przewodowa może dochodzić częściej. I nie po to, by ich straszyć, tylko po to, by się ewentualnie przygotować. I żeby wiedzieli, jak mają postępować na wypadek zaistniałego zagrożenia. Przez dłuższy czas mieszkańcy Europy, w tym i Polski, przyzwyczaili się do tego, że żyją w stabilnym świecie, gdzie nawet jeśli dochodzi do wojen, aktów terrorystycznych, czy aktów bestialstwa, to raczej ich nie dotyczy. Teraz jednak Europa przekonuje się, że pełnoskalowa wojna występuje na kontynencie europejskim i to bliżej nas, byśmy sobie tego życzyli. Może nadszedł czas, by przyjąć do wiadomości, że nadeszły niespokojne, napięte czasy. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.